Gość Radia Zachód Jacek Guzikowski, prawica RP Marka Jurka, były kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Kukiz 15. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1936 głosów otrzymał pan od wyborców. Jest satysfakcja z wyniku? Czwarty wynik na liście Kukiz w okręgu 13.
O tyle satysfakcji nie ma, że Kukiz 15 nie wprowadził swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Stoczył ciężką walkę. Głównie wygląda na to, że z, bym powiedział, bardziej skrajnie prawicowym ugrupowaniem, o którym pan Jarosław Kaczyński mówił, że jest to promoskiewskie ugrupowanie. Zapłaciliśmy za to wysoką cenę, mianowicie nie wprowadzenia swoich kandydatów, ale mamy satysfakcję, że pewien, że tak powiem, typ ugrupowania prowadzący agresywną politykę nie wszedł do parlamentu. My jesteśmy ugrupowaniem jako Kukiz 15, ugrupowaniem parlamentarnym, w związku z tym jeszcze w tej chwili możemy dokonać restrukturyzacji. Mamy przed sobą pół roku. Jakieś perspektywy na wzrost?
Wynik listy Kukiza, no chyba poniżej jednak oczekiwań, 3,69 w skali kraju, jeszcze gorzej w województwie. Co się stało?
No tak, ale to były wybory rzeczywiście pod pewnymi względami szczególne, to znaczy rzeczywiście w pewnym sensie zderzenie cywilizacji, wojna kulturowa, wojna psychologiczna, bo tak rzeczywiście te wybory wyglądały. Z punktu widzenia Kukiz 15 istotniejsze są wybory jesienne, zresztą było widać, że oferta Kukiz 15, te wybory do Europarlamentu była słaba, a też prawdę mówiąc trzech posłów w Europarlamencie specjalnie nie miałoby czego szukać. W związku z tym ja osobiście w ogóle mam takie przekonanie, że straty nie ma, bo też tak się zastanawiałem wcześniej. Uważam, że gdyby te osoby odeszły do Europarlamentu, one by jednak osłabiły kampanię wrześniową, znaczy tą jesienną.
Prawda? Pytanie, czy to nie jest zły prognostyk dla Pawła Kukiza i jego ugrupowania właśnie przed wyborami do Parlamentu Krajowego?
Trzeba walczyć, trzeba pracować, trzeba przedstawić wyborcom jednak ofertę, prawda, już taką polską. Wtedy wydaje się, że jest szansa na sukces, na przebicie progu. Na czym polega problem? No problem jest taki, że to są wybory, te, które będą, to są wybory wewnątrz jak gdyby polskiej, to są wybory z zupełnie inną frekwencją, także wyższą o kilkanaście procent w stosunku do tych, bo tak to mniej więcej prawdopodobnie będzie wyglądać. No i skupiające się na tych bliższych każdemu obywatelowi problemach. Rzeczywiście oferty Kukiz 15 dla wyborców w tych wyborach nie miał, ale i powiem szczerze, że to w zasadzie dla Kukiza akurat niespecjalnie był czas na ofertę europejską.
Zostawmy jednak Pawła Kukiza i jego ugrupowanie. Jak ocenia pan wynik wyborów? Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości było zaskoczeniem dla pana?
Była zaskoczeniem skala tego zwycięstwa i jest zaskoczeniem skala porażki tej tak zwanej koalicji europejskiej, kiedy w zasadzie ta kampania wyborcza ze strony koalicji wyborczej koalicji europejskiej miała charakter wojny psychologicznej, to w zasadzie rzeczywiście była wojna. I to, co ja mówiłem o tym ugrupowaniu nazwanym moskiewskim, przegrało ono to, gdzie tam rzeczywiście jakieś czynniki widać zewnętrzne działają. W tą klęskę podjęły czynniki, które mają ośrodki decyzyjne w Berlinie i Paryżu, bo to tak niestety jednak potrzeba powiedzieć. Przyjeżdżał przecież najwyższy czynnik europejski, niewybrany, niedesygnowany przez naród polski, występował przeciwko polskim władzom. Myślę, że taka nauka jest konieczna, to znaczy 3 maja można być tylko z prezydentem Rzeczpospolitej, można być wyłącznie z Wojskiem Polskim, prawda? Natomiast no nie można gdzieś na uniwersytetach występować przeciwko narodowi polskiemu, bo takie rzeczy są po prostu w Europie nie do pomyślenia.
Ja słyszałem opinię taką, jeśli chodzi o klęskę, bo tak była nazywana w niektórych mediach, klęska koalicji europejskiej. Brak programu koalicji europejskiej i narracja skierowana przeciwko czemuś, a nie za czymś. Prawo i Sprawiedliwość mówiło o programie dla Polski, a koalicja o Polsce w Unii. Może to miało znaczenie dla końcowego wyniku?
Klęskę tak naprawdę dzisiaj poniosła Platforma Obywatelska. Wygląda na to, wygląda w ogóle w tej chwili tak, jak gdyby no, pan Schetyna otrzymał właśnie program zlikwidowania Platformy Obywatelskiej. SLD w zasadzie może być zadowolony. PSL, powiedzmy, tam jakieś swoje minimum osiągnął. Z punktu widzenia interesów Platformy, jako Platformy, to jest rzeczywiście katastrofa. To znaczy zmarnował bardzo wiele swoich, jak gdyby, miejsc, prawda, pozycji, stracił swoich ludzi. Może to być klęska już nie do odwrócenia. I zobaczymy, co będzie potem w kolejnym parlamencie. Wszystko wskazuje na to, że takie same wyniki będą do wyborów krajowych tutaj, bo nie ma żadnego elementu, który wskazywałby, że będzie inaczej. Znaczy wygra PiS.
A co z kolei w pana ocenie zdecydowało o zwycięstwie właśnie Prawa i Sprawiedliwości? Bo też jest taka narracja, że to dlatego Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, że do wielu grup społecznych transferowała olbrzymie w zasadzie pieniądze. Czy to jest takie uproszczenie?
No, to znaczy, że ludzie poczuli, prawda, w kieszeniach, że jest wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy i że to jest ten ciągły rozwój gospodarczy od 30 lat. Czyli pewien sukces gospodarczy rzeczywiście z Polski, prawda? To ludzie w kieszeniach poczuli. No niewątpliwie dobre wiadomości jak gdyby napędzają. Dobrze i umiejętnie Prawo i Sprawiedliwość sprzedało sukces po prostu Polski. Rzeczywiście ten, który ma naprawdę miejsce. Natomiast kwestia oczywiście podnoszona także w różnych rozmowach, jest to kwestia taka, no, czy to nie są wydatki nadmierne i bardzo wielu ludzi, którzy ciężko pracują, no, chcą w tej chwili, by rzeczywiście budżet państwa był stabilny. Myśmy tu wcześniej zresztą w studio rozmawiali, prawda, euro, złotówce. Generalnie Polacy opowiadają się za tą złotówką, no ale chcą, żeby to była waluta prawdziwa, prawda, czyli taka, która ma właściwe fundamenty, czyli przesadne rozdawanie pieniędzy w którymś momencie może doprowadzić do, no, jakiejś finansowej katastrofy, której sobie nikt nie życzy.
Czy te wybory nie pokazały, że w Polsce rodzi się system dwóch partii dominujących?
Naszą rolą jest pokazanie, że na razie się nie rodzi, znaczy musimy podjąć w tej chwili walkę i pokazać program realny, taki, tak jak powiedziałem, by tego nie było. Ja chcę zwrócić uwagę też na to, że na dzisiaj widać wyraźnie, Platforma Obywatelska praktycznie w zasadzie nie ma żadnej oferty dla obywateli. Tam jest jakaś czarna, niezrozumiała dziura, są jakieś dziwne antypisowskie nastawienia, takie wrogie, znaczy niezrozumiałe, bo tego tak w zasadzie nie da się zrozumieć. Dlaczego tam jest jakaś taka niechęć, wręcz bym powiedział nienawiść w stosunku do obecnej władzy, takie poczucie, że akurat tamtej stronie należy się władza, to po prostu jest, no, niezrozumiałe. Stąd jakby naszą rolą jest wykazanie, że jest miejsce także dla innych sił, bym powiedział, bardziej spokojny. Zresztą parlament bez Kukiz 15 będzie taki, bym powiedział, zbyt niemrawy. To także trzeba brać pod uwagę.
Czyli taki system amerykański dwóch partii dominujących nam jeszcze nie grozi.
To znaczy system amerykański jest dobry, tylko trzeba pamiętać, że tam się głosuje we wtorek, prawda, jest tylko jedno głosowanie, wygrywa ten, który ma więcej. On jest prosty. Ja mam też takie przekonanie, że w którymś momencie do tego warto dojść, że te systemy są nie tylko w Polsce, ale w Europie one są zbyt skomplikowane. Pierwsza tura, druga tura. Dla mnie to też jest, ja powiem szczerze, nie do przyjęcia.
Czy w pana ocenie transfer minister Elżbiety Rafalskiej i jeszcze kilku innych, no, prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z rządu do Parlamentu Europejskiego osłabi rząd premiera Morawieckiego?
Powiem tak. Z jednej strony pani minister Rafalskiej oczywiście sukcesu gratuluję. Jesteśmy w studiu w Gorzowskim, więc oczywiście będziemy. Ja pani minister Rafalską zresztą znam. Pamiętam, jak byliśmy radnymi w Radzie Miejskiej i niewątpliwie zrobiła błyskotliwą karierę. Z drugiej jednak strony rzeczywiście niepokoi to, że dla ministrów rządu polskiego bardziej atrakcyjna jest Bruksela, aniżeli prowadzenie spraw polskich tutaj. To jest jakiś w takim razie problem systemowy, który także wymaga rozwiązania i zastanowienia się, bo to nie jest jedyny przypadek. To, że tak powiem, tych ministrów obecnego rządu, ale i poprzednich rządów. Coś tu jest nie tak w takim razie.
Czyli to może mieć znaczenie wizerunkowe, które przełoży się na wynik w jesiennych wyborach? Tak to odczytuję z pana słów.
Inaczej. Coś się po tych wyborach zmienia rzeczywiście. Zmienia się po stronie, prawda, tej tak zwanej koalicji europejskiej. Zmienia się rzeczywiście także po stronie PiSu. No, mamy ten element większej atrakcyjności tych, że tak powiem, apanarzy brukselskich, aniżeli pracy dla Polski w Warszawie. No to jest problem, tak to powiem. To jest pewien problem.
To na koniec. A Lubuskie straci? Czy zyska, gdy Elżbieta Rafalska zostanie europosłem?
Uważam, że dziś w Gorzowie, Gorzów się akurat do tej konkretnej, do tego konkretnego wyboru powinien odnieść pozytywnie, to znaczy uważam, że na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta powinien wrócić pan Sebastian Pieńkowski i Gorzów, dzisiaj troszeczkę kształt tej Rady Miasta ma charakter zaściankowy. Powinniśmy, że tak powiem, wyjść naprzeciw temu, co się wydarzyło. Przy wszystkich, jakby, że tak powiem, tych odczuciach, o których ja mówiłem przed chwilą, faktem jest, że to jest małe miasto, Gorzów Wielkopolski ma swojego europosła, w związku z tym warto, że tak powiem, Gorzów ma interes taki, żeby maksymalnie wykorzystać 5 lat pani Elżbiety Rafalskiej i ta forma, o której ja mówię, jest wyjściem naprzeciw temu. No,
Lubuskie ma swojego europosła.
Ale Gorzów w szczególności, no, jest to jakby nie patrzeć jednak do mieszkanka Gorzowa, prawda?
Musimy kończyć. Dziękuję. Jacek Guzikowski, Prawica RP, Marka Jurka, były kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.